Rozpoczynamy wiadomości Radiu Maryja.
Piątek był ostatnim dniem nadsyłania danych Polaków, którzy ratowali Żydów przed zagładą. Ich nazwiska znajdą się w kaplicy kościoła pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II w Toruniu.
Artur Rytel-Adrianik, który zajmuje się zbieraniem informacji, mówi, że od samego początku zainteresowanie akcją było bardzo duże.
Dane Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów, w dalszym ciągu są przesyłane z całego świata. Kilkanaście tysięcy połączeń telefonicznych, maili i listów. Nadal jednak nie ma ostatecznej liczby, wciąż trwa weryfikacja, dodaje Artur Rytel-Adrianik.
Cały czas zdajemy sobie sprawę, że jeszcze na pewno będzie korespondencja spływała, na pewno będą jeszcze telefony dzwoniły, bo dużo osób się nie dodzwoniło. Będziemy też tutaj w miesiącu lutym odzwaniali też cały czas na te numery, które mamy zapisane jako nieodebrane połączenia. A jak poszła informacja, została powiedziana, że do końca stycznia zainteresowanie jest bardzo ogromne. Widać to nawet po mailach, co się dzieje. Z całego świata były telefony, począwszy od Australii, ze wschodu, tu spod Lwowa, z Wilna, Polska, Szwecja, Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Francja, Zjednoczone, Kanada, Anglia.
Więcej informacji o całej akcji znajdą Państwo na naszym portalu pod adresem www.radiomaryja.pl.
W Sejmie odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu wyjaśniającego przyczyny katastrofy smoleńskiej.
Zaplanowano też debatę dwóch autorów symulacji ostatnich sekund lotu Tu-154M, inżyniera Glena Jorgensena z Danii i profesora Grzegorza Kowaleczki. Do bezpośredniego spotkania jednak nie doszło.
Kowaleczko w rozmowie z naszym dziennikiem zaznaczał kilkakrotnie, że nie zamierza wypowiadać się za pośrednictwem mediów i unika polityki.
Poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu wyjaśniającego przyczyny katastrofy rządowego Tupolewa, mówił wcześniej, że analizy profesora Kowaleczki potwierdzają fakt, iż samolot przeleciał nad miejscem, gdzie rosła brzoza i na pewno o nią się nie rozbił.
Profesor Jorgensen dokonał między innymi oszacowania różnicy siły nośnej między prawym a lewym skrzydłem samolotu.
Such that if you have a high lift loss, if you've lost a great deal of the wing.
Jeżeli utraciliśmy tak dużo siły nośnej, jeżeli tak duża część skrzydła odpadła, oznacza to, że nad brzozą samolot musiałby być o wiele wyżej, żeby potem rozbił się w tym miejscu, w którym się rozbił. Gdybyśmy założyli 20% utraty siły nośnej, samolot musiałby być 30 metrów nad ziemią w miejscu, w którym znajdowała się brzoza.
Tymczasem do końca marca według zapowiedzi biegłych prokuratorzy mają otrzymać opinię dotyczącą zapisów rozmów z wieży smoleńskiego lotniska, poinformowała Naczelna Prokuratura Wojskowa. W tym samym terminie ma być gotowa opinia w sprawie nagrania z samolotu Jak-40.
Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej ustawę o zmianach w systemie OFE. Bronisław Komorowski wnioskuje do Trybunału o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą niektórych przepisów ustawy.
Wątpliwości budzi zakaz inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez Skarb Państwa. Nakaz inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE w akcje w powiązaniu m.in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę zwrotu z inwestycji, a także zakaz reklamy OFE i kary za jej naruszenie.
Prezydent podpisał ustawę o zmianach w systemie OFE 27 grudnia ubiegłego roku.
Poseł Zbigniew Kuźmiuk, doktor nauk ekonomicznych, podkreśla, że prezydent zbyt długo zwlekał ze skierowaniem ustawy do Trybunału.
Zarzuty czy wątpliwości prezydenta mają poważny ciężar gatunkowy. Ja się tylko po prostu obawiam, że Trybunał zajmie się tym dopiero za kilkanaście miesięcy, kiedy zmiany w otwartych funduszach będą już bardzo mocno zaawansowane. Gdyby się okazało, że Trybunał podzieli którąś z tych wątpliwości, to sytuacja będzie naprawdę ważna, bo wtedy i fundusze będą miały prawo do ewentualnych odszkodowań ze strony Skarbu Państwa i być może ubezpieczeni w otwartych funduszach emerytalnych, szczególnie ci, którzy będą chcieli w OFE zostać, będą występowali odszkodowaniami w stosunku do Skarbu Państwa.
Ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS-u.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wezwał ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza do ograniczenia czasu pracy lekarzy do 48 godzin tygodniowo.
Wydane w tej sprawie oświadczenie ma związek z oskarżeniem, jakie w mediach kierowane są wobec lekarzy, że pracują na wielu etatach i w wielu miejscach z powodu chciwości.
Wobec tego dla dobra polskich pacjentów jest, by minister wprowadził ograniczenie czasu pracy dla każdego lekarza, mówi Zdzisław Szaramik, wiceprezes OZZL.
Dla dobra pacjenta chcemy pracować 48 godzin i chcemy, żeby pan minister urzędowo nakazał respektowanie takiego prawa. Bo takie prawo istnieje. Jest dyrektywa unijna o czasie pracy, którą implementowało polskie prawodawstwo, tylko że nasze prawodawstwo również zamieściło taką regułę opt-out, czyli dobrowolną zgodę na pracę w zwiększonym wymiarze. I oczywiście teraz, jeżeli coś się złego dzieje, to wygodniej jest włożyć winę na nasze barki, natomiast nie mówi się o tym, że system nas do tego zmusza. I dlatego chcemy przerwać tę obłudę.
Pytania o czas pracy lekarzy zaczęły się pojawiać w kontekście śmierci nienarodzonych bliźniąt we włocławskim szpitalu. Ojciec dzieci obwinia personel placówki o zaniedbania, które miały doprowadzić do śmierci dzieci.
Ministerialny audyt na porodówkach jest nieprzygotowany i akcyjny, oceniają eksperci. Po śmierci bliźniąt we włocławskim szpitalu minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział w mediach, że na każdej porodówce w Polsce pojawią się wizytatorzy z ministerstwa.
Kontrole mają dotyczyć m.in. procedury cesarskiego cięcia. Specjalny zespół ekspertów ma sprawdzać wszystkie szpitale, także niepubliczne. Natomiast sami specjaliści jeszcze nie wiedzą, co dokładnie mają kontrolować i jaki jest cel rzeczywisty takiego audytu.
To nie może być jednorazowa akcja, trzeba stałej kontroli nad pracą oddziałów położniczych, mówi profesor doktor habilitowany Bogdan Hazan, były konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
Z pewnością wzmocnienie nadzoru specjalistycznego w położnictwie i ginekologii jest słuszne, ale nie zastąpi to systematycznego, ciągłego nadzoru, wsparcia też dla lekarzy, edukacji pacjentek, przede wszystkim analiz martwych urodzeń i zgonów noworodków. Akcja medialna, którą teraz obserwujemy, której motywem jest współczucie dla rodziców, którzy stracili dzieci i chęci uniknięcia tych rodzajów nieszczęść w przyszłości, moim zdaniem prowadzona jest z pewną przesadą i może mieć swoje niekorzystne następstwo pod postacią dalszego wzrostu częstości cięć cesarskich w Polsce, zwłaszcza tych nieuzasadnionych.
Eksperci wskazują, że decyzja ministra zdrowia to efekt medialnego szumu. Jednocześnie podkreślają, że obecnie nikt nie analizuje przyczyn zgonów matek oraz umieralności noworodków w Polsce.
Według specjalistów kontrole będą miały sens tylko wtedy, gdy zakończy je raport ze wskazaniem, które porodówki w Polsce są bezpieczne i tylko te powinny być finansowane przez NFZ.
Zmieniamy temat. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz blokuje pakiet demokratyczny, a chodzi o projekty zmian w regulaminie dotyczące zamrażarki, czyli przeciągania prac nad projektami ustaw.
Projekt blokuje możliwość ekspresowych zmian w podatkach, wzmacnia obywatelską inicjatywę ustawodawczą oraz nakłada na rząd obowiązek informowania o jego stanowisku przed szczytami Unii Europejskiej. Jednak kluczowym argumentem jest fakt, że daje większą możliwość kontroli parlamentarnej.
Projekt został złożony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości w 2011 roku i zyskał poparcie większości, a podczas prac komisji sprzeciwiła mu się tylko Platforma Obywatelska.
Propozycję komisji regulaminowej przyjęto pod koniec września 2013 roku, natomiast marszałek Sejmu Ewa Kopacz do tej pory nie poddała ich pod głosowanie.
Poseł Kazimierz Ujazdowski, wnioskodawca projektu, wskazuje, że to sejmowy precedens. Jak podkreśla, wszystko wskazuje na decyzję kierowaną politycznie.
To, co się dzieje z pakietem demokratycznym, nie działo się z żadnym innym projektem ustawy czy projektem uchwał, dlatego że on jest zamrażany wielokrotnie. Pakiet, który służy właśnie likwidacji zamrażarki marszałka Sejmu, sam został zamrożony. Bardzo się dziwię pani marszałek Kopacz, bo to świadczy o braku kultury wolnościowej i kultury demokratycznej, dlatego że gdyby działała na rzecz autorytetu polskiego Sejmu, gdyby zastanowiła się nad realną pozycją polskiego parlamentu, to opowiedziałaby się na pewno za tym projektem. Każdy marszałek, który chciałby działać na rzecz zwiększenia autorytetu polskiego parlamentu, opowiedziałby się za pakietem demokratycznym. W przypadku pani marszałek Kopacz mamy bardzo prymitywną reakcję, czysto partyjną i blokowanie czegoś, co dobrze może służyć parlamentowi, właśnie na rozkaz kierownictwa Platformy Obywatelskiej.
W ciągu 2 miesięcy poznamy kolejne nazwiska ofiar ekshumowanych z kwatery EU na Powązkach Wojskowych, powiedział profesor Krzysztof Szwagrzyk.
Pełnomocnik prezesa IPN-u do spraw poszukiwania zbudowanie miejsc pochówków ofiar totalitaryzmów. Podkreślił, że trzeci etap pracy będzie należał do najtrudniejszych. Dodatkowe trudności wynikają z usytuowania grobów nad miejscami pochówków.
Za kilka tygodni będziemy w stanie podać konkretną informację dotyczącą trzeciego etapu prac na tak zwanej łączce, powiedział profesor Krzysztof Szwagrzyk w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja.
Wynikiem naszych poszukiwań, działań ekshumacyjnych jest odnalezienie szczątków 194 więźniów, z których aż 3/4 nosi ślady po katyńskiej metodzie uśmiercania po strzale w potylicę, oddanym gdzieś z bliskiej odległości. Mamy dwie kobiety, pozostali to są mężczyźni. Poszukujemy ciągle jeszcze około 90 ludzi, o których wiemy, że zostali pochowani na łączce, a których szczątki znajdują się dzisiaj pod tymi współczesnymi, pochodzącymi z lat 80. pomnikami. Jestem przekonany, że ten trzeci najtrudniejszy etap, który jest przed nami, będzie zrealizowany w tym roku.
Pierwszy etap prac ekshumacyjnych na kwaterze Ełna po wąskach wojskowych odbywał się w lipcu i w sierpniu 2012 roku. Odnaleziono wtedy szczątki 117 osób. Drugi prowadzono w maju i w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas wydobyto z ziemi szczątki 82 osób.
W sierpniu ubiegłego roku podano kolejne nazwiska ofiar komunistycznego terroru pogrzebanych na tzw. łączce. Wśród nich są legendarni dowódcy AK i WIN, major Zygmunt Szędziela-Łupaszko i major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. Oprócz Zapory i Łupaszki poszukiwanych jest jeszcze kilkadziesiąt ciał. Powązkowska kwatera Ł to jedno z tysięcy miejsc pochówków ofiar komunizmu. Komisarz Unii Europejskiej do spraw zdrowia Tonio Borg zapowiedział, że chce jechać do Rosji, by omówić na najwyższym możliwym szczeblu zastosowany przez Rosjan zakaz importu wieprzowiny z całej Unii Europejskiej w związku z sytuacją na Litwie.
Niewykluczone, że uda się już w poniedziałek. Unia Europejska eksportuje rocznie do Rosji 500 tysięcy ton wieprzowiny, co stanowi około 30% całego unijnego eksportu tego mięsa.
W pierwszym półroczu 2013 roku Polska sprzedała na rosyjski rynek wieprzowinę o wartości 33 milionów euro wobec ponad 15 milionów euro w pierwszym półroczu 2012 roku.
Mirosław Nowicki, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność, ocenia, że decyzja Rosji jest bardzo szkodliwa i polityczna. Związkowiec dodaje, że utrzymujący się zakaz eksportu wpłynie negatywnie na miejsca pracy i rynek polski.
Jeśli pójdą redukcje w tym okresie w sektorze produkcji mięsa, a one się muszą odbić, no bo skoro będą mniejsze zamówienia, to mniej potrzeba ludzi i tak dalej, to myślę, że utracimy też nie tylko rynek, ale utracimy miejsca pracy, do których prawdopodobnie będzie ciężko powrócić. W tej chwili rynki wschodnie to jest około 12% produkcji, całej produkcji sektora mięsnego. Także uważamy, że szacunkowe około 1500 ludzi, nie licząc hodowców i pochodne razem, to może dotknąć to takie embargo, jeśli ono będzie przedłużane. To może dotyczyć nawet grupy 10 tysięcy ludzi, którzy z tego przemysłu żyją.
Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz podpisał ustawę o amnestii dla uczestników protestów antyrządowych i anulował ustawę z 16 lutego ograniczające między innymi wolność zgromadzeń.
Wcześniej te akty prawne obwołane ustawami dyktatorskimi uchylił parlament. Natomiast ukraińscy wojskowi zwrócili się do prezydenta Wiktora Janukowycza z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań na rzecz stabilizacji sytuacji w kraju.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej wyrazili przekonanie, że należy dołożyć wszelkich starań, aby rozwój wydarzeń na Ukrainie był pozytywny. Wspólnym zadaniem jest uniknięcie czarnego scenariusza.
Na pytanie o sankcje wobec Ukrainy Merkel odparła, że dziś to pytanie nie jest aktualne. Obecnie skupiamy się na tym, by rozmowy między administracją rządową i opozycją się nie załamały, stwierdziła kanclerz.
Europoseł Jacek Kurski mówi, że mamy do czynienia z egzaltacją na tle Ukrainy i zapętleniem się polityki polskiej.
Z jednej strony politycy polscy jeżdżą na Majdan, mówią, że Europa jest na wyciągnięcie dłoni, nic tylko do niej przystąpić. Tymczasem nie towarzyszy temu żadna realna, symetryczna oferta europejska. Dokładnie żadna. Trzeba jakąś odpowiedzialność za słowa ponosić. Nie wolno mamić Ukraińców perspektywą szybkiej akcesji do Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy Unia nie sformułowała żadnej realnej oferty akcesyjnej dla Ukrainy i niestety polityka polska, która powinna mieć ambicje kształtowania wschodniej polityki Unii Europejskiej, poniosła w tym zakresie porażkę.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.